Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam trochę nie mój głos, bo jestem od tygodnia zaziębiony, no ale mam nadzieję, że mnie słychać bywało gorzej. Bardzo się cieszę tymi rekolekcjami, tym remontem małżeńskim, który przed nami. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i grupie wspólnocie Emaus i świętym Rafałowi i wszystkim współorganizatorom. Może na początek takie mocne i twarde słowa, mianowicie małżeństwo i rodzina to jest najważniejsza instytucja na tej ziemi. Od małżeństwa i rodziny zależy los ludzkości, los Kościoła, los poszczególnych osób. I kto walczy z Bogiem, ten walczy z małżeństwem i rodziną. Kto walczy z małżeństwem i rodziną, ten walczy z Bogiem. Bo Bóg jest tym, który wymyślił małżeństwo, rodzinę i jest pierwszym i największym we wszechświecie obrońcą małżeństwa i rodziny. W tych rekolekcjach będziemy patrzeć, zwłaszcza jutro i pojutrze, ale dzisiaj też trochę zaczniemy na to, co trzeba remontować, na to, jak remontować, nawet w najbardziej dramatycznych sytuacjach da się. Natomiast zacznijmy od tego, co jest najpiękniejsze w małżeństwie, jak powinno wyglądać Boże małżeństwo, jak powinna wyglądać Boża rodzina i jakie są pierwsze znaki kryzysu. Nie te straszne, o których się nie da zapomnieć, czy ich nie zauważyć, ale te pierwsze. Więc najpierw zacznijmy od tego, jakie jest Boże marzenie o każdym z was, o waszych małżeństwach i rodzinach. I o nas, kapłanach, którzy mamy być w imieniu Boga największymi na ziemi obrońcami małżeństwa i rodziny. Po to są kapłani. No to popatrzmy, otóż skąd Boży pomysł na małżeństwo i rodzinę? Zanim popatrzymy, jaki to pomysł, i nad czym mamy czuwać, nad jakim pięknem zawierzonym nam przez Boga i jak czuwać, jak to piękno małżeństwo i rodzinę remontować, jak trzeba. Otóż najpierw zobaczmy w ogóle skąd Boży pomysł na małżeństwo i rodzinę. Czy to jakiś przypadek, jakiś pomysł, który tam nie związany z ludzką naturą? Nie. Tu u Boga nie ma żadnych przypadków, nie ma żadnych pomysłów pobocznych. Otóż to, że małżeństwo jest tak ważne, jest no, najważniejsze na tej ziemi, wynika z naszej natury. Otóż kim jesteśmy, my ludzie tej ziemi, jest takie bardzo czcigodne definiowanie człowieka od średniowiecza, że człowiek to jest ta rozumna i wolna. Ja też kiedyś tej definicji używałem, ale kiepska ona jest, więc się wycofuję od wielu lat. Po pierwsze, kiedy mówimy, że człowiek to jest istota rozumna i wolna, to przeceniamy nasze nie rozumność i wolność, bo to jest bezcenna, ale nasze używanie rozumności i wolności. Otóż każdy z nas, przynajmniej w niektórych sytuacjach, potrafi być bezmyślny, wręcz nierozumny i potrafi być zniewolony. A przecież także wtedy, kiedy jesteśmy nierozumni i zniewoleni, jesteśmy nadal ludźmi, to jest oczywiste. Jeżeli ktoś z was ma tatę alkoholika, czy syna narkomana, to w tej fazie życia, w czynnym uzależnieniu, ten ktoś jest nierozumny i zniewolony, a dalej jest człowiekiem. Więc ta definicja przecenia nasze używanie rozumności i wolności i zakłada, że człowiekiem jest tylko ten, kto mądrze używa i mądrości, i mądrze używa wolności, bo mądrości można też głupio używać, można głupio myśleć. Wtedy jest niemądre używanie daru mądrości. A po drugie, ta definicja, nawet jak ją poprawimy, że człowiek to ktoś obdarzony zdolnością rozumności i wolności i korzystający z tego daru każdy na swój niepowtarzalny sposób, to i tak będzie ta definicja kiepska, bo nie ma nic o miłości. A bez miłości się nikogo z nas nie zrozumie. Otóż najprostsza definicja człowieka, ta, która wynika z Biblii, z prawdy o nas, jest taka. Człowiek to ktoś kochany. Kim jesteś? Kimś kochanym. Kim jestem ja, kimś kochanym? Przez kogo? Przez samego Boga. To jest najprostsza definicja człowieka. Bóg nas stworzył z miłości. Jesteśmy kimś jedynym na tej ziemi, kto jest kochany przez Boga. Wszystko inne Bóg stworzył dla nas. I świat, i zwierzęta, i rośliny. Możemy zjadać i zwierzęta, i rośliny, posługiwać się nimi w rozsądny sposób, bo to wszystko jest dla nas, a my jesteśmy z miłości. Jako jedyni kochani na tej ziemi. Po drugie, jesteśmy nie tylko kochani przez Boga, ale podobni do Boga. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. Jako nas jedynych, ani zwierzęta, ani rośliny, ani materia nie jest podobny do Boga. A my tak. Tak cudownie nas Bóg stworzył na Jego podobieństwo. I teraz, żeby realizować w nas człowieczeństwo podobne do Boga, no to musimy wiedzieć, kim Bóg jest, no bo tylko wtedy mogę stawać się do Boga coraz bardziej podobny. Otóż kim Bóg jest? Bóg jest rodziną. To odkryłem parę miesięcy temu. Mówimy od dzieciństwa słyszymy, że Bóg jest Trójcą Przenajświętszą, ale to niewiele nam wyjaśnia. Nawet nam dorosną co dopiero dzieciom i młodzieży. A jak powiemy, Bóg jest rodziną, to nawet dziecko rozumie, kim jest Bóg. Otóż w Starym Testamencie, ale w Starym, mogliśmy myśleć, że Bóg jest samotny. No bo skoro jest jedyny, a jest jedyny, i nieustannie to potwierdza, skoro więc jest jedyny, no to chyba jest samotny. Tak by się po ludzku wydawało. Gdybyśmy udowodnili, że na świecie jest jeden biały kruk, no to byśmy powiedzieli, jako biały kruk jest samotny. Bóg jest jedyny we wszechświecie, a nie jest samotny. I w tym ja zaskoczył. Kiedy do nas przyszedł osobiście w drugiej osobie Trójcy Świętej, to nas zaskoczył właśnie tym, że Bóg jest jedyny, ale nie samotny. Jest wspólnotą kochających się osób. Wspólnotą Ojca, Syna, Ducha Świętego. Wspólnotą, w której te Boże osoby tak się wzajemnie kochają, że aż się ze sobą utożsamiają, pozostając odrębne. Jezus powie, ja i Ojciec jedno jesteśmy, podobnie Duch Święty z mojego weźmie i wam da. A jak nazwać wspólnotę osób, w której to wspólnocie każdy kocha każdego, aż do utożsamiania się? No najszczęśliwsza rodzina wszechświata. Bóg jest rodziną, jest najszczęśliwszą rodziną we wszechświecie. Jest tam wszystko, co jest w rodzinie. Jest pochodzenie osób. Ojciec pochodzi od Syna, Duch Święty od Ojca i Syna. Jest wzajemna miłość. Każdy w tej wspólnocie kocha każdego. Bóg jest rodziną. I nas stworzył na swoje podobieństwo. Czyli na podobieństwo kogoś, kto nie jest samotny. Kto jest wspólnotą kochających się osób. Jesteśmy więc powołani do życia we wspólnocie kochających się osób. I dlatego pierwszym złem, jaki Bóg jaki demaskuje, przed jakim przestrzega, to nie jest grzech. Grzech jest wielkim złem, zwłaszcza wielki grzech, ale można się nawrócić i być wielkim świętym, nawet będąc wcześniej grzesznikiem i to wielkim. Pierwszym złem nie jest śmierć, a w ogóle nie jest złem, jest tylko przejściem do wieczności, w której możemy być niesłychanie szczęśliwi, wszystko w naszych rękach. Jeśli będziemy korzystać z pomocy Boga, no to będzie rajska przyszłość. Natomiast rzeczywiście pierwszym radykalnym złem jest samotność człowieka. Bo kiedy jestem samotny, to musi mi być źle, bo nie jestem podobny do Boga. A jak nie jestem podobny do Boga, to musi mi być źle, no bo jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Kiedy wmawiam sobie, że jestem zwierzęciem, będzie mi fatalnie, bo jeżeli zwierzę zachowuje się jak zwierzę, świetnie. Jeżeli człowiek się zachowuje jak zwierzę, no to będzie dramat, będzie przestępcą, będzie uzależniony, będzie samcem, będzie poniżej zwierząt. Albo jeśli sobie mówi, że jest Bogiem, też będzie dramat, jak ubóstwi samego siebie, bo się sam sobą straszliwie rozczaruje i się sam siebie zniszczy, myśląc, że jest równy Bogu. No, Adam i Ewa sobie to wymówili, będziemy jak bogowie. Więc kiedy jest jakakolwiek inna wersja mojego człowieczeństwa niż stawanie się podobnym do Boga, będzie katastrofa. No ale żebym się mógł stawać podobnym do Boga, to muszę wiedzieć, kim jest Bóg. Właśnie jest rodziną, wspólnotą kochających się osób. I dlatego pierwszym złem jest samotność. Bo wtedy powtórzę, w samotności nie jestem podobny do Boga. W samotności chciałbym się powiedzieć, nie jestem sobą. W samotności nie mam od kogo przyjmować miłości i nie mam komu okazywać miłości. No to jest dramat. Po grzechu pierworodnym, bo to było przed grzechem pierworodnym, Pan Bóg nas ostrzegał przed tym podstawowym formą zła. Po grzechu pierworodnym mamy dwa podstawowe formy zła. Dwie podstawowe formy. Mianowicie dalej samotność, ale jest też druga forma zła. Złe bycie razem. To, co w świecie świeckim nazywamy toksycznymi więziami. Ale to do tego będziemy oczywiście wracać, zwłaszcza jutro. Ale to jest po grzechu pierworodnym. Przed grzechem pierworodnym samej natury człowieka pierwszym radykalnym złem jest osamotnienie. I kiedy Bóg nas przed tym osamotnieniem przestrzega, to nam od razu daje receptę, co jest ratunkiem przed osamotnieniem. I to najpiękniejszym ratunkiem, bo Bóg nie daje średnich recept. dali tylko najlepsze. Otóż ratunkiem i lekarstwem na osamotnienie jest małżeństwo. I wynikająca z małżeństwa rodzina. Dlatego to jest pierwsze polecenie Boga. Małżeństwo. Bo kiedy, powtórzę, Bóg daje, robi diagnozę, co jest złem, samotność, natychmiast daje lekarstwo. Małżeństwo i rodzina. I to jest pierwsze polecenie Boga. Bądź Adam i Ewo, kobieto i mężczyzno wszystkich czasów, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Ktoś powie, no ale tu wprost jest mowa o miłości rodzicielskiej. Tak, bo Bóg jest cwaniak. Lubię tak najnormalniejszym językiem mówić, także o Panu Bogu. Bóg jest cwaniakiem, jest, czyli mądrym, więc poważniejszym językiem, jest szczytem mądrości i dlatego od razu w swojej mądrości podpowiada narzeczonym i małżonkom, po czym poznają niezawodnie, że się wzajemnie kochają, no po tym, że chcą mieć ze sobą dzieci. To jest bezwzględnie najbardziej pewny sprawdzian wzajemnej miłości, bo tak się mogą wzajemnie pożądać na przykład, czy wzajemnie być egoistami, budować egoizm we dwoje i na razie być tam jakoś po swojemu szczęśliwi, zanim przyjdą dramaty, no, ale jeśli nie chcą dzieci, na pewno jest coś między nimi źle. Na pewno nie ma wzajemnej miłości. Może jedno zresztą kochać, ale na pewno nie ma wzajemnej miłości. Jeśli chcą potomstwa, z całą pewnością on kocha ją, a ona jego i to tak mocno, że są tego nawzajem pewni. Więc Bóg od razu daje sprawdzian, z kim się decydować na małżeństwo, żeby była naprawdę wielka miłość. Z tym, z kim chce mieć dzieci i kto chce ze mną mieć dzieci. Mogę być po nazwisku pan Rafał Pożyziński z rodziny moich przyjaciół, to o nich jest ta najlepsza powieść, bo królewnej księżniczki, już tak trochę zdradzam, ale w takiej grupie mogę powiedzieć. Otóż kiedy mi opowiadał przy swojej żonie parę lat temu, jak wyglądały jego świadczyny, no to zaprowadził Agnieszkę, jeszcze nie narzeczoną w tym momencie, do ogrodu zoologicznego w Warszawie, przed wybieg z lwami, teraz niemal lwów, ale były wtedy, no dał znać do zrozumienia, że jest takim lwem dla Agnieszki, będzie ją chronił dzielnie i tam się oświadczył. I ona wtedy, kiedy usłyszała, bardzo cię kocham, jesteś dla mnie kobietą mojego życia, moim największym marzeniem jest wspierać cię przez całe życie i nie iść, to w skrócie się oficjalnie ci to mówię i chcę słyszeć twoją odpowiedź, czy przyjmujesz moją miłość, moje pragnienie, byśmy byli małżeństwem, to ona nie spytała, naprawdę mnie tak kochasz, czy coś innego, tylko spytała, a czy chcesz mieć ze mną dzieci? To było jej pierwsze pytanie. On powiedział, tak, oczywiście. A ile? No tyle, ile Pan mu da. No to przyjmuję oświadczenie. No, było dla niej oczywiste, dla niego też. Potem się sprawy komplikowały, bo przez kilka lat dzieci nie przychodziły i oni jako pierwsi w Polsce wywalczyli 16 lat temu adopcję dzieci wcześniej niż po 5 latach, bo był przepis, być może dalej jest, że dopiero po 5 latach małżeństwa, kiedy nie ma dziecka, można się starać o adopcję. Oni, jak to odkryli, bo już po niecałych 3 latach zaczęli, chcieli adoptować, widząc, że na razie nie mają własnych dzieci, to był dla nich szok. I tak zachwycili tą komisję, przed którą się pojawili, która to komisja powinna ich odprawić z kwitkiem, bo takie było prawo, tak zachwycili, że zrobili wyjątek, ta komisja ryzykując, nie wiem, coś tam i przyznali prawo do adopcji dzieci w 3 roku i 4 miesiącu małżeństwa adoptowali, chcieli adoptować syna i to gdzieś tutaj w Częstochowie, chyba w Częstochowie. Chcieli adoptować syna, wyszło, że adoptowali 2 córki bliźniaczki, w dodatku umierające. Teraz są sportowcami, a mają już po 16 lat oka zdrowia. Były absolutnie umierające, jedna miała wodę w głowie ze śmiertelnymi tam jakimiś innymi aspektami, druga coś innego. W każdym razie obydwie miały umrzeć w ciągu najbliższych tygodni. No to oni zaczęli pościć, jeździć po sanktuariach. Po 30 dniach u dzieci zniknęły wszelkie ślady choroby, ale to inna historia. A później się urodziła i własna córeczka, która tam jest na środku na tej powieści na opłacie. Nieważne. Znaczy ważne, ale rozumiem się. Otóż Bóg, kiedy podpowiada, że pierwszym i najpilniejszym lekarstwem na samotność jest małżeństwo, daje od razu, powtórzę, sprawdzian miłości małżeńskiej. Pragnienie, wzajemne pragnienie potomstwa, dzielenie się tą miłością największą na ziemi z dziećmi. I teraz, to jeszcze dodam, że tak było to oczywiste dla Żydów w Starym Testamencie, że miłość rodzicielska jest błogosławiona tylko wewnątrz małżeństwa, tylko jako skutek małżeństwa, że kiedy ktoś współżył poza małżeństwem, to wręcz kamienowali, no, zwłaszcza kobiety. Szkoda, że nie byłby winowajców mężczyzn, musimy ostać z gorzką ironią. Ale ten fakt, że najpierw małżeństwo, dopiero rodzina, było oczywiste w początku, tak ostro oczywiste, bo to było tak ważne. Nie ma rodzicielstwa błogosławionego bez małżeństwa. Więc pierwszym poleceniem Boga, mówiąc współczesnym językiem, jest małżeństwo. Adam i Ewa, mężczyzna i kobieta wszelkich czasów, Biblia jest zawsze aktualna, tak bardzo pokochajcie się nawzajem, żebyście aż chcieli mieć ze sobą dzieci. Czy żeby między wami była miłość największa, jaka jest wyobrażalna na tej ziemi. Dlaczego aż małżeństwo, już małżeństwo, które za chwilę jest lekarstwem na samotność, na pokonanie samotności. Bo samotność nie pokonujemy w jakikolwiek sposób. Żeby pokonać samotność, wyjść z samotności, nie wystarczy, że kogoś spotykam. Absolutnie nie wystarczy. Jeżeli poszedł na spacer dzisiaj jeszcze późnym wieczorem i gdzieś tam wylądował na przedmieściach Częstochowy i mnie otoczyło w którymś momencie kilku mężczyzn z nożami w ręku i jeszcze cuchnących alkoholem, to by się poczuł najbardziej chyba osamotniony, przynajmniej w Częstochowie w tym momencie, mimo że byłbym ktoś coraz gęściej otoczony innymi ludźmi. Można być samotnym w tłumie ludzi, można być samotnym w małżeństwie i rodzinie, ilość mi osób o tym mówi ze łzami w oczach. Czyli żebym wyszedł z samotności, nie wystarczy, że spotkam kogokolwiek. Wychodzę z samotności. Przeciwnie, jeżeli spotykam kogoś, kto mnie krzywdzi, kto jest dręczycielem, to już wolę samotność, bo inaczej jest to przeraźliwe bycie razem. Jest kawałek piekła na ziemi może być i bywa. Otóż, żeby wyjść z samotności, muszę spotkać kogoś, kto mnie rozumie i kocha i kogo ja rozumiem i kocham. Tylko wtedy ja przy tobie, a ty przy mnie wychodzimy z osamotnienia. I im większa miłość jest między nami, im bardziej ja rozumiem ciebie, a ty mnie, im bardziej kocham ciebie, a ty mnie, no tym piękniej pokonujemy samotność. Tym radośnie jesteśmy razem. Możemy się zwierzać, możemy się razem popłakać, możemy przy tym, kto mnie bardzo kocha, mogę nieraz powiedzieć o sobie coś więcej niż mówię samemu sobie. Bo w tobie mam większe wsparcie niż w samym sobie. Bywa i tak, jeśli mnie bardzo kochasz. Więc wtedy wyjście z samotności jest niesłychanie piękne, z kawałek nieba na ziemi. I taka, po to jest właśnie małżeństwo, żebyśmy wychodzili z osamotnienia w najpiękniejszy w ogóle z możliwych sposobów na tej ziemi. Tylko przyjaźń z Bogiem, a kiedyś niebo będzie jeszcze może piękniejsze. Natomiast na tej ziemi, tu i teraz, nie ma piękniejszego sposobu bycia razem. Nie ma piękniejszego sposobu pokonania samotności jak małżeństwo. I wynikające z małżeństwa rodzina, ale najpierw małżeństwo. I teraz dlaczego ta miłość małżeńska jest tak wyjątkowa? Dlaczego jest największa między mężczyzną a kobietą na tej ziemi i jest w związku z tym najpiękniejszym z możliwych sposobów pokonania samotności? No dlatego, że jest to miłość największa. Właśnie dlatego. Powtórzę zasadę, im większa miłość łączy mnie z tobą, a ciebie ze mną, tym piękniej, tym radośniej, tym serdeczniej pokonujemy ja moją samotność, ty twoją i tym bardziej szczęśliwi jesteśmy razem i tym bardziej czujemy się bezpieczni. No to jest oczywiste. Więc pokonywanie samotności i wchodzenie w radosne bycie razem i w całkowite poczucie bezpieczeństwa jest proporcjonalne do siły miłości, jaka nas łączy. Otóż dlaczego miłość małżeńska jest, powtórzę, bezwzględnie największa na tej ziemi? Tylko miłość Boga do nas jest większa, to oczywiste, i nasza do Boga ma być większa, jeśli jesteśmy dojrzali, szczęśliwi. Natomiast z miłości w relacjach międzyludzkich nie ma absolutnie nic nawet porównywalnego do miłości małżeńskiej. Bezwzględnie największa miłość na tym świecie. Dlaczego? No przynajmniej z czterech powodów. Po pierwsze dlatego, że wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać na osobę, którą odtąd kocham najbardziej na tej ziemi. Bezwzględnie najbardziej. Oczywiście poza Bogiem, mówię o ludziach. Bezwzględnie najbardziej. Kocham cię, żono, mężu, bardziej niż mamę, niż tatę, niż rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią, niż przyjaciół, czy to obecnych, czy może jeszcze większych, którzy się pojawią w przyszłości, a niech się pojawiają, to super, ale nikt w moim sercu z Tobą nie ma żadnych szans. Ty, żono, Ty, mężu, jesteś dla mnie osobą, którą kocham najbardziej na tej ziemi, ze wszystkich ludzi i nic się w tym względzie nie zmieni do mojej śmierci. Ciebie kocham najbardziej. Nieraz mi ktoś mówi, księży Marko, niech ksiądz podkreśla, że małżeństwo to też przyjaźń. Odwrotnie. To inne formy bycia pięknie razem są też przyjaźnią. A małżeństwo to jest szczyt przyjaźni. To nie jest ledwie też przyjaźń. To jest największa przyjaźń, jaka w ogóle może zaistnieć między mężczyzną a kobietą, w ogóle między ludźmi tej ziemi. A więc to nie robi łaski, mówiąc tym językiem, kiedy podkreślam, że małżeństwo to przyjaźń, bo to jest najbardziej niezwykła forma przyjaźni na tej ziemi. To inne, powtórzę, relacje takie oparte na dobrej miłości są też przyjaźnią. Są jakąś, mówiąc już, jakąś imitacją tej największej przyjaźni między ludźmi, jaką jest przyjaźń małżonków. Więc jest to najwyższa forma miłości. Ciebie kocham najbardziej. I to czasami trzeba przypominać, o tym będzie jutro i pojutrze więcej, ale już wspomnę, czasami trzeba przypominać własnym rodzicom czy teściom. Najlepiej rodzicom, a niech może ona przypomni swoim rodzicom i będzie komplet. Więc jeżeli, trochę więcej jutro, ale tutaj na razie same zasady, jeżeli mama czy tata czy teść czy teściowa zaczynają się wtrącać w nasze życie i zamiast nam pomagać być jeszcze szczęśliwsi, to nam przeszkadzają, może bez złej woli, ale przeszkadzają, to trzeba powiedzieć, mamo, tato, coście zrobili w dniu mojego ślubu? Pobłogosławiliście mi. To co to znaczy? To znaczy, że błogosławiąc mnie synowi, żeście pobłogosławili na sytuację, w której odtąd ja, wasz syn, kocham moją żonę, a waszą synową bardziej niż was. I wyście nie pobłogosławili, pobłogosławiliście mi. To samo mnie, córce. Toście pobłogosławili na sytuację, w której odtąd mojego męża, waszego wzięcia, kocham bardziej niż was. I wyście mi na tą nową drogę życia pobłogosławili. To pilnujcie waszego błogosławieństwa. To nie próbujcie być nie tylko ważniejsi dla mnie niż mąż, żona, żona, mąż, najpierw mężczyzna, skoro księgę, ale choćby na równi. Nie, wy jesteście z tym. Opuść mężczyzna, podobnie kobieta, ojca i matkę i zwiąże się ze swoją żoną, ze swoim mężem. A więc to jest miłość bezwzględnie największa. Nikt, nawet z najwspanialszych przyjaciół, nie ma prawa mi powiedzieć, Marku, chciałbym być takim na pierwszym miejscu w Twoim sercu, pierwszy z przyjaciół. Ja Ciebie traktuję jako mojego największego przyjaciela i tego czekuję od Ciebie. No to się oddala od Ciebie, powiem, bo nie jesteś moją żoną. Tylko wtedy, gdybym miał żonę, nie mam, a gdybym miał, ona by bezwzględnie była pierwsza w moim sercu, i miałaby nie tylko prawo tego się o to prosić, ale miałaby prawo też tego żądać. Natomiast w żadnej przyjaźni, żaden przyjaciel, nawet najwspanialszy, nie ma prawa oczekiwać, czy wręcz wymagać, żeby był pierwszy w moim sercu. Nie jesteś moim małżonkiem. Więc jak tam będziesz w moim sercu, tak to może być dowolne, ale nie masz absolutnie prawa oczekiwać, czy wręcz wymagać, że będziesz pierwszy. A żona, mąż, tak. Ma święte prawo tego wręcz żądać. Jeżeli zawierasz małżeństwo, a twoja żona dla ciebie, czy twój mąż dla ciebie, żona, nie jest bezwzględnie osobą najbardziej kochaną ze wszystkich ludzi, to w ogóle małżeństwo nie zaistniało. Nie pojawiła się ta najbardziej niezwykła forma miłości. Czyli ciebie, żono, mężu, kocham najbardziej ze wszystkich ludzi. Bezwzględnie najbardziej. Jutro będą wnioski i ewentualnie coś do wykomentowania. Po drugie, ta miłość małżeńska jest największa, nie tylko dlatego, że Ciebie kocham najbardziej, ale dlatego, że Cię będę cały czas kochał z bliska. To jest niesłychanie ważne. W przysiędze małżeńskiej nie ma nic zbędnego. Małżonkowie, narzeczeni ślubują sobie nie tylko miłość, wierność i uczciwość, ale że Cię nie opuszczam. Czyli od strony pozytywnej patrząc, będę Ci do śmierci mojej okazywał miłość z bliska. Dlaczego to takie ważne? I dlaczego sam Bóg przyszedł do nas w ludzkiej naturze, żeby nam okazywać miłość z bliska? No, oczywiste. Bo im bliżej jest ten, kto mnie kocha, tym bardziej mnie umacnia. Jeżeli macie kogoś, na przykład męża i tatusia, waszych dzieci, która jest przysłowiowym w Londynie na zarobku, no teraz coraz mniej to potrzebne na szczęście, no ale powiedzmy tak jest, i ten ktoś was bardzo kocha, dzwoni codziennie, tam te wideo połączenia, 2, 3, 5 razy w godzin, nie śpi po nocach, nie doje, nie, byle tylko rozmawiać z żoną, z dziećmi, zanim przyjedzie, powróci, wypytuje o szczegóły, okazuje łzy, tęsknoty, no to umacnia. Ale gdy wróci, gdy przytuli żonę, gdy weźmie dzieci w ramiona, gdy fizycznie ich chroni, także przed nimi samymi, no przecież umacnia niesłychanie bardziej. To jest ten sam człowiek z tą samą miłością, ale ta sama miłość okazywana z bliska umacnia bardziej niż okazywana z daleka. Więc małżonkowie sobie ślubują, że będą sobie okazywać nie tylko największą miłość, większą niż komukolwiek innemu z ludzi, ale z bliska. Wszystkich innych ludzi, nawet tych, których bardzo kocham, mogę kochać z daleka. Z daleka kochać mogę mamę, tatę, rodzeństwo, przyjaciół. Z daleka kochać mogę własne dzieci, kiedy wychowam i pójdą w świat. Natomiast żonę, męża kocham z bliska. Kocham z bliska. Inaczej mam ciężki grzech zaniedbania miłości. Tu przy okazji do tego będziemy wracać, o której powiem, że jeżeli przyjdzie ktoś do mnie do spowiedzi, nie mówię w tej grupie, i powie: księże Marku, odszedłem od żony, poszedłem z kochanką, parę lat tam tak żyłem, teraz się nawracam, postanowiłem już nie służyć z kochanką, już nie służyję i stanowcze postanowienie, że tak będę w tym trwał, proszę o rozgrzeszenie. Wtedy pytam: a co z twoją żoną? Ona też, jak ty odszedłeś, związałeś się z kimś? Nie, ona została mi wierna, wychowuje dzieci. No wiem, oczekuje na mój powrót, jeśli się nawrócę. To ci nie mogło być rozgrzeszenie, bo masz, już nie masz jednego ciężkiego grzechu, cudzołóstwa, bo już nie służyje z kochanką, ale masz drugi ciężki grzech, zaniedbanie, ciężkie zaniedbanie miłości do żony, miłości okazywanej z bliska. Gdybyś tylko ślubował, że cię nie zdradzę, że będę ci wierny, to już bym ci mógł udzielić rozgrzeszenia, ale ty złożyłeś dwie przysięgi, że cię będę ci wierny, ślubię ci miłość, wierność i że cię nie opuszczę. Więc jeśli żona czeka na powrót, to żebyś dostał rozgrzeszenie, musisz oczywiście przestać służyć, to jasne, nie być już cudzołożnikiem i wrócić do żony po spełnieniu warunków, które ona ci postawi, o tym jutro i pojutrze. I dopiero wtedy dostaniesz rozgrzeszenie. Kiedy o tym napisałem w jakimś artykule, to idziemy w tygodni Warszawa-Praga, to ksiądz redaktor po 5 minutach już oddzwonił, Henryk Zieliński, bo akurat chyba siedział przy komputerze, no musiał, skoro tak natychmiast przeczytał. I mówi: księże Marku, no tam jest, dla mnie jest problem. Ja mówię: jaki? No bo ja jestem pismem katolickim, w skrócie, mnie obowiązuje nauczanie Kościoła, a papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, w familiaris consortio nie mówi, że przynajmniej wprost, że trzeba wrócić do oczekującego małżonka, tylko że wystarczy nie współżyć i już może być rozrzeszenie. Papież nie doprecyzował. I proszę napisać księże Henryku, jak publikując ten artykuł, że w tym miejscu ksiądz Marek Dziewiecki nie zgadza się z papieżem. No to naprawdę mogę tak, no jasne, nie mam żadnego problemu. Bo ja się zgadzam z Jezusem i staram się być bardzo precyzyjny w każdej analizie, a nie każdy jest taki precyzyjny. Mój teraz już uśmiecham. No i ksiądz Zieliński wybrnął z tego sprytnie. Mianowicie, kiedy tam napisałem, doszedł do tego miejsca, gdzie jest napisane, że jeżeli ktoś odszedł do kochanki, kochanka, to żeby, a małżonek pozostał wierny, to żeby otrzymać rozgrzeszenie, pójść do komunii, musi przestać służyć z kochankiem, kochanką i wrócić do wiernego i oczekującego małżonka. Bo, i wtedy dał odnośnik, czy nawet w nawiasie napisał, ksiądz Zieliński od siebie, o tym drugim warunku nie jest wspomniane w familiaris consortio. Czyli prawie z konstrukcji nie wspomina o tym drugim warunku, czyli powrót do żony, do męża. No to wybrnął ładnie. Ja bym gotów na ostrzejsze sformułowanie. Nieważne. W każdym razie to tak na marginesie. A więc miłość małżeńska jest największa, bo ciebie kocham najbardziej ze wszystkich ludzi, żono, mężu. Tobie będę okazywał do śmierci miłość z bliska. Powtórzę, wszystkim nie mogę z daleka, tobie z bliska. Po trzecie, tobie żono, tobie mężu, zawierzam mój los doczesny, a ty mnie. Cały los doczesny na dobre i na złe. I w zdrowiu, i w chorobie, i w młodości, i w starości, i w dobrobycie, i w biedzie. Będę przy twoim boku, a ty przy moim, bo się też do tego samego zobowiązujesz. Więc zawierzam Ci cały los doczesny. Wieczny zawierzam Bogu i Ty, ale doczesny zawierzam Tobie, a ty mnie sobie nawzajem zawierzamy. Moim przyjaciołom, nawet największym, nie zawierzam mojego losu. Jeżeli ja wyląduję w szpitalu, nie oczekuję, że moi przyjaciele będą przy moim łóżku, że zostawią swoich bliskich i będą przy moim łóżku. I jeżeli z kolei przyjaciel, nawet największy, gdzieś wyjedzie do Australii, jakichś powodów, ja za nim nie pojadę, czy za nią. Natomiast gdybym miał żonę i by wyjechał do Australii, ja za nią natychmiast bym ruszył. Bo ślubowałem okazywać miłość bliska i dzielić los żony, małżonka. Więc jeżeli by na przykład żona miała wylądowała w szpitalu i na całe miesiące, to bym w szpitalu całe miesiące przy niej siedział. Bo dzielę Twój los na dobre i na złe. A więc z sobą dzielę cały los. I czwarta ta niezwykła cecha już wcześniej wspomniana. Z Tobą, żono, mężu, i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Z Tobą chcę mieć i z nikim innym. I z nikim innym. Z kimkolwiek innym absolutnie wykluczam potomstwo. Bo wykluczam współżycie i w związku z tym wykluczam potomstwo. Ale jedno i drugie świadomie. I współżycie wykluczam, i posiadanie potomstwa z kimś innym. Więc bezwzględnie największa miłość. Powtórzę jeszcze raz. Ciebie, żono, mężu, kocham najbardziej ze wszystkich ludzi. Jesteś pierwsza, pierwszy powodu. Po drugie, z Tobie będę okazywał miłość do mojej śmierci z bliska. Po trzecie, Tobie zawierzam cały los doczesny. I po czwarte, z Tobą i wyłącznie z Tobą chcę mieć dzieci. I teraz, po co ta taka niesamowita miłość? No po to, żebyśmy byli bardzo szczęśliwi. Więc Bóg chce, żebyśmy w najpiękniejszy sposób pokonywali osamotnienie na tej ziemi, żebyśmy mieli kawałek nieba na ziemi. Małżeństwo się nie zawiera po to, by kogoś ratować, nie zawiera się po to, by się komuś poświęcić, tylko małżeństwo się zawiera po to, by w najpiękniejszy z możliwych sposobów wyjść z samotności i mieć kawałek nieba na ziemi. Zawieranie małżeństwa jest po to, żeby wracać do raju. To, co Adam i Ewa zepsuli, to my mamy naprawiać. To Bóg nam przypomina, nie taki był pierwotny zamiar, jak Adam i Ewa, którzy się nawzajem ranili, rozczarowali. Adam zostawił Ewę samą, potem uległ jej słabości, potem ją zgonił całą winę na nią, ona z kolei opuszczona przez męża zganiała całą winę na szatana, no cóż biedna miała zrobić, opuszczona przez tego, który miał ją nie opuszczać, a chronić, a potem już w pierwszym pokoleniu dzieci jedno zabija drugie, brat zabija brata, a potem już tylko gorzej, mówiąc z gorzką ironią, i Jezus przychodzi i powtarza to, co było na początku. Małżeństwo i rodzina. Najpierw małżeństwo. Największa miłość mówi, to wam wszystko powiedziałem, także to o małżeństwie, żeby moja radość była w was i była pełna. Małżeństwo jest to pierwsze, które ma właśnie przynosić nam radość Jezusa i tą radość pełną. No i teraz oczywiście to są się schody, po to są te rekolekcje, bo od razu pytanie, może się powiem, że gdyby nie było grzechu pierworodnego i kolejnych grzechów kolejnych pokoleń, to by nie było kapłanów, nie byłoby sióstr zakonnych, byśmy byli zbędni, wszyscy ludzie byliby powołani, wszyscy bez wyjątku do małżeństwa i rodziny. Ale ponieważ od Adama i Ewy zaczęliśmy psuć małżeństwo i rodzinę, no to stali się potrzebni nieliczni, bo duchownych jest około 2 promili, tak średnio w skali świata i w Polsce też, niemal dokładnie 2 promile księży sióstr zakonnych. Otóż stali się potrzebni nieliczni, no 1-2 promile, którzy rezygnują z żony i dzieci, czy męża i dzieci, jak siostry zakonne, żeby wspierać małżeństwo i rodziny. Od paru lat, kiedy prowadzę rekolekcje dla księży, dla kleryków, wyjaśniam, czy jakieś dni informacyjne dla księży, wyjaśniam, kto to jest ksiądz, wierny powołaniu, największy po Bogu obrońca małżeństwa i rodziny. Nieraz ktoś mi mówi, no to proszę księdza, w takim razie to niby księża się pierwsi żenili i dali przykład życia w małżeńskiej rodzinie. Teoretycznie tak, ale w praktyce gorzej, bo nikt z nas księży nie jest Bogiem, tak jak i świecy, nie? I gdybym miał żonę i dzieci, to bym chyba dostał zawału serca. Na przykład teraz ten weekend, bo bym zostawił żonę i dzieci dla was. To byłoby coś strasznego dla mnie, Gehenna. im bardziej byłbym dla was i dla innych małżonków i rodziców, tym bardziej bym zaniedbywał żony i dzieci. I stąd piękno celibatu funkcji małżeństwa i rodziny. Celibat normalnego księdza, nie jakiegoś patologicznego, jest znakiem miłości tego księdza do małżeństw i rodzin. Bo dzięki celibatowi mogę wspierać od rana do wieczora tysiące małżeństw i rodzin, ale nie kosztem mojej żony i nie kosztem moich dzieci. Celibat jest nie dlatego, że ja ksiądz bym się nie nadawał na męża i ojca. Mam nadzieję, że mi się tam nadawał, bo inaczej się i na księdza nie nadaje. Celibat nie jest dlatego, że lekceważę jak ksiądz małżeństwo i rodzinę, tylko przeciwnie, tak bardzo cenię w imieniu Boga i swoim osobistym małżeństwo i rodzinę, że dla wspierania małżeństw i rodzin rezygnuję z moich marzeń, które miałem taką masę od dzieciństwa, prawie o szczęśliwym małżeństwie i szczęśliwej, trwałej rodzinie. Z miłości do małżeństw i rodzin tej ziemi. Ale zamykając ten wątek, więc gdyby nie było grzechu pierworodnego i niszczenia małżeństw i rodzin, wszyscy bylibyśmy powołani do małżeństwa i rodziny. I teraz, dlaczego, i tu schody zaczynają się, powtórzę, dlaczego nie wszyscy małżonkowie są szczęśliwi? Dlaczego nie każde małżeństwo jest powrotem do raju? Dlaczego nie każde małżeństwo jest przepięknym, wzruszającym, czułym, radosnym sposobem wzajemnego wyzwalania się z samotności i wzajemnego bycia w sposób przeszczęśliwy razem? Dlaczego nie jest tak dobrze, jak powinno być? Odpowiedź nie dlatego, że Bóg miał nie do końca przemyślany pomysł na małżeństwo i rodzinę, tylko dlatego, że realizacja tego Bożego pomysłu jest bywa kiepska, a czasami bywa fatalna, diabelska. To samo jest z nami księżmi. Dlaczego są księża, którzy są pedofilami, którzy są bandytami, którzy są cynikami, którzy są heretykami, którzy są cudzołożnikami i tak dalej? Nie dlatego, że Bóg miał kiepski pomysł na kapłaństwo, tylko dlatego, że fatalnie ten konkretny ksiądz ten Boży pomysł realizuje. Że zamiast kochać i być od świtu do nocy wsparciem dla małżeństw i rodzin, wtedy byłby jeszcze szczęśliwszy niż te małżeństwa i rodziny, to jest nieszczęsny i działa nieszczęśnie i krzywdzi innych ludzi, bo ma fatalną realizację kapłaństwa, jest antyksiądzem. To samo z małżeństwem. Otóż jeżeli małżonkowie nie są szczęśliwi ze sobą, nie są ze sobą, nie czują się ze sobą bezpieczni, nie czują wzajemnego wsparcia i takiej sytuacji, że chce im się żyć, i to w każdej sytuacji, to coś z realizacją ich przysięgi małżeńskiej jest nie tak. Coś z realizacją ich przysięgi małżeńskiej. I teraz ten wieczór jeszcze zdążę powiedzieć o pierwszych przejawach kryzysu, a jutro tych najstraszniejszych, łącznie z uzależnieniami, z jakimiś strasznymi konfliktami w małżeństwie rodziny, ze zdradami, z odejściem. Ale dzisiaj popatrzmy na te pierwsze trzy przynajmniej przejawy kryzysu, kiedy się zaczyna kryzys małżeństwa i rodziny, a małżonkowie zwykle tego nie widzą. No i wtedy dramat. Gdyby widzieli, mieliby szansę szybko zapobiec tym kryzysom, bo wcześniej odkryty kryzys to jest tam żaden kryzys. Tak samo jak wcześniej odkryta choroba, obecnie daje się niemal każdowi leczyć. I to szybciutko. Chodzi o to, żeby jednak była szybka diagnoza. A z tą diagnozą jest fatalnie, dlatego że nawet jak mówimy o kryzysie małżeństwa i rodziny, to inaczej niż ja mówię z uśmiechem. Nie zaczynamy od tego, jak powinno być, tylko od razu zajmujemy się dramatami, cierpieniami. Wtedy będzie chaos, pomieszanie wszystkiego ze wszystkim, bo nie mając świadomości tego, jak powinno być, nie mamy szans zreperować małżeństwa. Nie wiedząc, na czym polegają na przykład dobre wartości przy badaniu krwi, nie wiemy, czy ten pacjent jest umierający, czy jest szczytem zdrowia. Musi mieć kryteria. To samo z małżeństwem i rodziną. Otóż, kiedy już wiemy, że małżeństwo to jest największa miłość między ludźmi na tej ziemi, jeszcze raz powtórzę, ciebie, żoną, mężem kocham najbardziej, tobie okazuję miłość z bliska, tobie zawierzam cały mój los doczesny na dobre i na złe i z tobą i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Więc kiedy wiemy, że tak powinna wyglądać miłość małżeńska, to wtedy szybko potrafimy zdiagnozować, kiedy się zaczynają pierwsze objawy, znaki kryzysu i możemy natychmiast się z tego uwalniać. Otóż, co jest pierwszym przejawem że małżeństwo wchodzi w kryzys, że przestaje być niebo na ziemi, a zaczyna być coś zupełnie innego. Otóż pierwszym przejawem kryzysu, poważnego kryzysu małżonków, zwykle w ogóle niezauważalnego, to się w głowie nie mieści, jest to, że któryś z małżonków lub obydwoje przestają okazywać sobie miłość. Zaczyna się piekło na ziemi. Jeszcze się nie popychają, nie uderzają, nie okłamują, nie krzyczą na siebie, nie wyzywają, nie zdradzają, nie upijają się, a już zaczyna się dramat. Bo mąż nie okazuje miłości żonie, albo żona nie okazuje miłości mężowi, albo jedno i drugie. Jeżeli mąż na przykład rano się budzi, któregoś tam razu po ślubie, ale jest pierwszy taki poranek, że nie popatrzy obudzony żonie w oczy, nie przytuli jej, nie powie czule, że nawet we śnie tęsknił za nią, się nie uda czekać, kiedy się obudzi, żeby ją zobaczyć i przytulić, nie spyta, jak się czuje, nie spyta, co dziś ma szczególnie na sercu, co dziś ma szczególnie do załatwienia, czy może wziąć ten jeden dzień w roku, gdzie można nie iść do pracy w większości firm bez usprawiedliwienia, jest taka zasada, w pewnym razie, a jak nawet nie ma w tej fabryce, to wezmie zwolnienie, jest gotowy, jeśli nie da takich znaków, na przykład, czy wraca z pracy i nie przytuli żony, nie powie, jak tęsknił, jak jest spocony, bo tak bieg szybko, żeby być o sekundę wcześniej u żony, tylko spyta, co jest do jedzenia, no to w tym dniu złamał po raz pierwszy przysięgę małżeńską. Złamał po raz pierwszy przysięgę małżeńską, bo przestał okazywać miłość. To samo żona, dokładnie te same zasady. Więc kiedy wyjaśniam to mężczyznom, bo to cięższy grunt, to mówię, panowie, powiedzcie mi, zanim jeszcze to wyjaśnię, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską? No to mi mówią tak po męsku, kiedy bije żonę, kiedy okłamuje, kiedy zdradza, jak panowie, nie pytam, kiedy mąż staje się bandytą. Nie pytam, kiedy mąż już czyni piekło na ziemi. Nie pytam, kiedy kończy łamać przysięgę małżeńską. Pytam, kiedy zaczyna. Rozumiecie słowo zaczyna? A no to nie wiemy, tak odpowiedź, no to wam powiem. I wtedy wyjaśnia. Mąż czy żona zaczyna łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. No i wtedy panowie są w kryzysie, bo to głównie nas, mężczyzn, dotyczy. I mówię, że księdza, nie ksiądz nie przesadza, że już wtedy łamię przysięgę i nie ksiądz czasem naszym żonom tego nie powie. Nie przesadzam i powiem waszym żonom. Bo coś ślubował. Biorę cię za żonę i ślubuję, że będę cię bił, poniżał, okłamywał, dręczył, czy że będę kochał? No, że będę kochał. To z tego jesteś rozliczany. Czy okazujesz miłość? Bo nie mam miłości nieokazywanej. No ja przy księdze może jestem wyjątkiem, bo kocham, ja przecież znam moje serce, tylko nie umiem okazywać miłości. No to nie kochasz. Nie ma czegoś takiego, jak miłość nieokazywana. Rozmawiając z mężczyznami, musiałem znaleźć jakiś taki matematyczny, jak zwykle, argument, żeby im wybić z głowy takie fikcje, że istnieje miłość nieokazywana. Mówię, to sobie wyobraźcie, że ja teraz już wchodzę w wiek emerytalny, to ale nie trzeba wyobrażać, sobie wchodzę. I przyjeżdżam do księdza Rafała i mówię, księdze Rafale, to mi się niesłychanie podoba, ksiądz Rafał jest tak dla mnie miły, przyjazny i jest. I tutaj mam taki fajny pokoik i tutaj jest taka fajna wspólnota. To ja sobie tak postanowiłem, mam wolną rękę teraz jako emeryt, że tutaj u księdza Rafała zamieszkam, jeśli mnie przyjmie i tu będę pomagał. I od razu bym dodał i księdze Rafale, jak mnie ksiądz przyjmie, nie będzie żałował, jestem bardzo pracowity, no ale w mojej uczciwości muszę powiedzieć, że ja mojej pracowitości nie umiem okazywać. Jestem pracowity, ale to bardzo. Ale w ogóle nie umiem tego okazywać. Więc proszę nie oczekiwać, że odprawię mszę, że siądę do konfesjonału, że z kimś porozmawiam, że poprowadzę cokolwiek. Nie, nawet czy ze sobą posprzątam sobie w pokoju, nie. Ale nie dlatego, że jestem leniwy, no, nie daj Boże. Tylko, że jestem pracowity, ale nie umiem tego okazywać. Otóż nie ma pracowitości nieokazywanej. Jeżeli nie okazujesz pracowitości, to jesteś leniem. A jeżeli nie okazujesz miłości, to jesteś egoistą. Nie kochasz. Nie ma miłości nieokazywanej. I tutaj, jeżeli mąż właśnie tak jest z żoną droga i powie ci, no wiesz, no, ksiądz Marek tak twardo powiedział, że pierwsza forma kryzysu i łamania przysięgi wręcz, no to jest to, że nie okazuje miłości. No ja sobie zrobię ładne sumienia żoną, mimo że to mężczyzna nawet potrafię. No i uznaję, że już od pewnego czasu, może na randkach ci okazywałem jeszcze jakąś miłość, może tuż po ślubie, podróży poślubnej, czy może nawet teraz, jak mam ochotę na współżycie, no to są takie epizody, ale tak to czyni, rzeczywiście nie okazuje miłości, ale mówię, że ja Cię kocham, tylko może jestem wyjątkiem, jedynym, który kocha, mimo że nie okazuje miłości, ale tak właśnie w takim razie nie jest. No to żono, popatrz takiemu mężowi w oczy, powiedz mężu, to Ty przestań już oddychać, już w ogóle nie oddychaj od dziś, w ogóle, ale mówię, że dalej żyjesz, tylko nie oddychaj. No to bo zacznie myśleć, to trzeźwo, no chwała Panu, i powie, że on chwileczkę, jak przestanę oddychać, to się uduszę i umrę. A widzisz, mężu, zaczynasz myśleć. A jak przestaniesz okazywać miłość mnie i dzieciom, czy nadal będziesz okazywał, to mnie się żyć odechce, dzieciom się żyć odechce, a i tobie się żyć może odechce, jak zobaczysz, że przy tobie nam się żyć odechciało. Nie ma miłości nieokazywanej. Kiedy twardo o tym mówię, to czasami panowie już nawet ze łzami w oczach, niektórzy szczerze chcący kochać, mówią się, że Marku, no wiem, że ja powinienem okazywać miłość, no zgoda, ale niech ksiądz uwierzy, że ja kocham moją żonę, dzieci, wiem, co mam w sercu, ale naprawdę w moim przypadku to takie, że ja nie umiem okazywać, mimo że kocham, mówię, nie kochasz. Przy księdze, ale moi rodzice byli tacy zimni, nawet mama, no inne czasy, dzieci wojny, no w ogóle inna mentalność jeszcze przynajmniej w mojej rodzinie. Poza tym, jak sobie bym teraz pomyślał, że ja, który przez 15 lat małżeństwa nie okazywałem miłości, czułości, bliskości, serdeczności, no to do tego będziemy też wracać. I teraz sobie próbuję sobie wyobrazić, że wchodzę do domu na przykład z pracy i przytulam żonę i mówię do niej, jak tęskniłem i mam łzy w oczach może i wysłałem jej SMS-a z autobusu, jakiś wierszyk może na jej cześć i idę do syna, do córki, przytulam, obejmuję ramienie, mówię takim mięciutkim głosem, no to oni popatrzą na mnie jak na wariata, coś mi się stało, ja tego nie robiłem. Może żona zacznie podejrzewać, że mam kochankę i próbuję to zamaskować i jeszcze z tarapatu przez księdza narobię. Nie, to nawet nie dopróbował. A poza tym nawet, ja bym się czuł sprężony. No jak to, no wyciągam ręce, przytulam, żonę, dzieci, jeszcze może żonę przy dzieciach? Nie umiem. No widzisz facet, tak mówię, facet, już jest źle. Widzisz facet, potwierdzasz z całą mocą, że jesteś egoistą, że nie kochasz. Cały czas myśli z Twojej perspektywy. Wspomina sobie, czy Ciebie rodzice wspierali tam czułością, okazywali miłość. Patrzysz, czy jak zareagują na Ciebie, co w Tobie się będzie działo, czy będzie się czerwienił, czy będzie się wzruszał, no raczej się czujesz, boisz się, że dziwnie wypadniesz, a że może nie będziesz umiał przytulić. Cały czas patrzysz na siebie. No jesteś klasyczny egoista. To nic dziwnego, że nie okazujesz miłości, czyli nie kochasz. Ksiądz Twardowski za Panem Jezusem, to co mądrego mówił, to za Panem Jezusem, ale sformułowanie się za Twardowskiego, napisał, zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Zapomnij, że jesteś mężczyzną, że się nie zmienia z płci. Zapomnij, jaką miałeś rodzinę, rodziców, rodzeństwo, jaką miałeś historię. Zapomnij, że czegoś nie umiesz, na przykład być czułym. Zapomnij, czego się obawiasz, jeśli zaczniesz być czuły. Tylko patrz w serce, w oczy i serce żony, patrz w oczy i serce dzieci i natychmiast zaczniesz okazywać miłość. Tylko zapomnij o sobie. Więc, a jeżeli nie będziesz okazywał miłości, będzie dramat. Co robić o tym jutro? Czyli pierwsza forma wchodzenia w kryzys, zwykle powtórzę, zupełnie niezauważana, zwłaszcza przez męża, czasami przez kobiety, odczuwana, ale też jeszcze nie nazywana po imieniu. No, pokażcie mi żonę przed tą konferencją, teraz to już jasne, że będzie takie, ale przed tą konferencją pokażcie mi żonę, czy właśnie znajomy, wybadajcie jutro i pojutrze, czy któraś żona, jak się wam żali, że mąż za mało mi okazuje miłości, czy wcale, czy mówi do was, mój mąż łamie przysięgę małżeńską. Nie. Po tej konferencji będzie tak mówić i słusznie, ale przed konferencją nikt by tak nie powiedział z was, no przypuszczam. Tylko jakaś kobieta by mi się żalał, że Marku, no mój mąż nie okazuje miłości, może nawet dobry człowiek, ale nie okazuje mu okazać miłości, czułości, serdeczności, ofiarności, ale zwłaszcza czułości, ale jeszcze nie słyszałem, że jakaś kobieta powiedziała, widzi ksiądz, mój mąż łamie przysięgę małżeńską. To dopiero ja muszę to wyjaśniać, no po to jestem w imieniu Boga. A więc jeżeli nie okazujesz miłości żonie, mężowi, czy nawzajem sobie nie okazujecie, będzie piekło na ziemi. Już zaczyna się dramat. Jeżeli sąsiad nie okazuje ci miłości, nie ma problemu. Wystarczy się nie krzywdzić. nie okazuje miłość swoim bliskim, na tle tej nie okazuje miłości. Jeżeli mąż, żona ci nie okazuje miłości, to jest dramat. To zaczyna być łamanie przysięgi małżeńskiej i zaczyna być cierpienie i osamotnienie w więziach, które mają być szczytem miłości, wspierania się i wychodzenia z osamotnienia. Drugi dramat, już króciutko poszczególnie, który pojutrze, ale na razie sygnalizuje, drugi znak, że zaczyna się źle dziać w małżeństwie i rodzinie, jest wtedy, kiedy małżonkowie, stając się rodzicami, zaniedbują wychowanie dzieci. Też będzie dramat. Już czarne chmury nie nadciąga, już są nad wami. Za chwilę może być burza. Jeśli małżonkowie, stając się rodzicami, zaniedbują wychowanie dzieci. Czyli jeśli małżonkowie, czy już rodzicami są, czy nie, zaniedbują okazywanie sobie wzajemnej miłości, już jest bardzo źle. Może być jeszcze gorzej, czy wystarczająco źle z drugiego powodu. Zaniedbują wychowanie dzieci. Narzeczeni ślubują nie tylko sobie wzajemną miłość, wierność, uczciwość i że się nie opuszczą, że będą okazywać miłość bliska, ale ślubują też, że z miłością przyjmą i po katolicku wychowają potomstwo, które Bóg ich obdarzy. I teraz tutaj, jakie są typowe błędy, które prowadzą do strasznych kryzysów, w tym przypadku już rodzicielskich, no ale też małżeńskich, bo będziemy potem się nawzajem kłócić, kto tu bardziej zawinił, kiedy dzieci niewychowane i małżeństwo też się rozwala, nie tylko rodzina. Otóż dramat się zaczyna, kiedy po pierwsze rodzice myślą, że dziecko się samo wychowa. W jednym z artykułów napisałem, że małe dzieci wierzą w to, że szklanki się same płuką, a naiwni rodzice wierzą w to, że dzieci się same wychowują. Zapewniam, że szklanka się sama nie stłucze i jeszcze bardziej zapewniam, dziecko się samo nie wychowa. Nie ma tak zwanej spontanicznej samorealizacji, to są tylko mity ideologów humanistyczno-ateistycznych, pseudo-humanistycznych, konkretnie ateistycznych. Mi to spontaniczne samorealizacji. Spontaniczna może być samodestrukcja, jak u syna mamy żadnego. Realizacja to jest z potężnym wysiłkiem, z pomocą Boga, Bożych ludzi i potężnej pracy nad sobą. Więc dziecko się samo nie wychowa. To jest jeden dramat. Kiedy rodzice zostawiają to szkole, parafii, czy spontanicznemu samorozwojowi, dziecko może spontanicznie dorastać w latach, ale nie w mądrości i łasce Boga i ludzi. Tutaj potrzebna jest potężna pomoc wychowawcza. Drugi błąd, czyli pierwszy, to jest w ogóle rezygnacja z wychowania. Niech dziecko samo się rozwija. Tu przy okazji uśmiech. Zaproponowałem księżom biskupom, żeby w czasie ideologii gender, w epoce ideologii gender, zmodyfikować rytm chrztu świętego. Taki mój autorski plan. Mianowicie ksiądz według mnie, mówię oczywiście z ironią, nie powinien pytać, jak do tej pory, jakie imię wybraliście dla waszego dziecka, tylko jaką płeć wybraliście dla waszego dziecka, a odpowiedź żadnej, jak dorośnie samo sobie wybierze. Oczywiście to jest głęboka ironia, żeby było jasne. Ale także tutaj pierwszy błąd to jest rezygnacja z wychowania dziecka. Zostawienie tej sprawy samej sobie, no będzie katastrofa. Drugi błąd jest wtedy, kiedy rodzice już wiedzą, że trzeba się wziąć za wychowanie dziecka, ale nie wiedzą, jak to robić. I chodzą po skrajnościach. Pierwsza skrajność to jest rozpieszczanie dzieci. Rozpieszczanie, a druga to jest zadręczanie dzieci. Otóż najpierw pierwsze, rozpieszczanie. Kiedy rodzice rozpieszczają dzieci i będzie dramat? Kiedy okazują już, to super, ale nie stawiają wymagań. To wtedy nie jest miłość, to tam jest jakaś uczuciowość, jakaś naiwność, no ale wygląda z zewnątrz na miłość, nawet piękne znaki. Jestem przy tobie, nie dośpię, wspieram, i tak dalej, znaczy wspieram, rozmawiam, za ciebie robię lekcje i tak dalej, tylko ci nie stawiam wymagań. To będzie rozpieszczanie. Rozpieszczanie jest okrutnym krzywdzeniem dzieci, dlatego, że dzieci rozpieszczone nie poradzą sobie z życiem. Nie poradzą sobie ze sobą, z popędem, z instynktem, z emocjami, z naciskami środowiska. Będą leniwe, będą agresywne, aroganckie, niezdolne do małżeństwa i rodziny, do miłości, do ochrony swojej wolności, do czegokolwiek. Nie zdobędą największej władzy we wszechświecie, jaka jest możliwa dla człowieka, czyli władzy nad samym sobą. Będą niewolnikami jakiejś części siebie, najczęściej ciała, instynktów, popędów i emocji i nacisków najgłupszej części środowiska. Więc dziecko rozpieszczane będzie kaleką. A dlaczego rozpieszczanie jest teraz taką wręcz modne, razem z tymi mitami służącymi rozpieszczaniu typu tolerancja, akceptacja? rodzice tolerancyjni, akceptujący, no, czyli niekochający, o tym więcej jutro i pojutrze. Otóż dlaczego rozpieszczanie jest takie wręcz modne? Bo jest miłe na początku. Na początku. Potem jest katastrofalne. Ale na początku jest miłe i to dla obydwu stron. I dla dziecka, bo dziecko rozpieszczane, o, uwielbia być rozpieszczane. Ja lubię być rozpieszczane, dopiero dziecko, a dziecko to wręcz uwielbia. I dla rodziców jest miłe na początku rozpieszczanie dziecka. Bo nie trzeba kontrolować, nie trzeba upominać, nie trzeba zwracać uwagi, nie trzeba dopilnować, nie trzeba mobilizować. Na początku jest więc dla obu stron to miłe. Katastrofa przychodzi później, niedługo później, ale przychodzi nieuchronnie. Czyli jeżeli chcesz mieć dramat w małżeńskiej rodzinie, rozpieszczaj twoje dzieci. Drugi dramat, druga skrajność, zadręczanie dzieci. To jest odwrotność. Rozpieszczanie polega na tym, że niby kocham i okazuję miłość, ale nie łączę tego z zestawieniem wymagam. Wymagam, więc to jest karykatura miłości. Jest po pół miłości, to jest gorzej niż żadna miłość, bo nie ma połowy miłości. A miłość i wychowanie to kochać i wymagać, a nie tylko kochać. A druga skrajność to jest wymagam, a nie kocham. To pierwsze grozi bardziej mamusią, a to drugie grozi bardziej tatusią, chociaż bywa i na odwrót. Nauczysz sobie sami robicie remanent i najpierw diagnozę, mianowicie wymagam i to piękne rzeczy, a nie okazuje miłości. Częściej jest to statystycznie chyba u mężczyzn, u tatusiów. Taki tata ma niewiele czasu dla dzieci, może prawie w ogóle. I przychodzi powiedzmy pod wieczór, czy nawet wcześniej, ale siedzi przed głupim telewizorem, czy tam ryby, czy koledzy, czy jakieś tam inne hobby, czy dżemka. I wreszcie tam przed snem dzieci sobie przypomina, że ma dzieci, stawia na baczność, wypytuje jak w szkole, jakie stopnie, pokaż ci zeszyty, czy synu nie zepsułeś nowych butów, czy słuchaliście matki i tak dalej. Nawet mądre pytania, tylko że nie okazuje miłości. To zadręcza dzieci. Bo dzieci, którym się nie okazuje miłości, nie mają siły się rozwijać, nie mają siły realizować nawet najmądrzejszych wymagań, nie mają siły w ogóle żyć. Żyć się odechciewa. A więc jeżeli nie okazujesz miłości, to milcz, to nie stawiasz żadnych wymagań, bo dobijesz to dziecko. Czyli jeżeli okazujesz miłość, a nie stawiasz wymagań, rozpieścisz. Jeżeli stawiasz wymagania, a nie okazujesz miłości, zadręczysz. Jedno i drugie będzie katastrofą. Natomiast na czym polega dojrzałość, że kocham i wymagam. Oczywiście szczytem katastrofy jest to, że ani nie okazuję miłości, ani nie stawiam wymagań. No to jest to właśnie zbieżne mówię, czyli właściwie zostawiam dziecko same sobie i będzie katastrofa nad katastrofy. Natomiast dojrzałość jest w tym, co najtrudniejsze. No zwykle to, co dojrzałe, jest najtrudniejsze. Połączenie miłości okazywanej z zestawieniem wymagań. To jest najtrudniejsze, to będzie sporo w tych rekolekcjach. Mianowicie, kto nam tutaj daje wzór? No zawsze Jezus, w każdej dziedzinie, także w tej. On nas najbardziej kocha, bo wręcz nad życie i stawia nam największe wymagania. Najbardziej kocha i stawia największe wymagania. Mówi, nawracajcie się, stawajcie się podobni do mnie. Kochajcie tak, jak ja was pierwszy pokochałem. No już nie ma większych wymagań, czyli bądźcie podobni do Boga. Nie ma już większych wymagań. Największa miłość wiąże się z największymi wymaganiami. Im mniej kocham, tym mniej mam odwagę stawiać wymagań, bo mnie też dziecko może zaszantażować tato, mamo. Zwłaszcza tato, nie masz dla mnie czasu, miłości, a tu ustawiasz jakieś wymagania. Więc sam się szantażuję i nie stawiam wymagań. Albo przeciwnie, staję się takim wojskowym oficerem, stawiam wymagania i to strasznie twardo i nawet mądre, tylko właśnie bez okazywania miłości. Najpierw okaż miłość, potem stawię wymagania w kontekście okazywania miłości. Wszystko inne z patologią. I się potwornie zemści. I ostatni na ten wieczór element, mianowicie trzeci znak, że zaczyna się źle dziać z małżeństwem, bardzo źle, to jest wtedy, kiedy któryś z małżonków oddala się od Boga. Czyli po pierwsze drama zaczyna się już wtedy, gdy przestajemy sobie małżonkowi okazywać miłość, a nie dopiero wtedy, kiedy się bijemy czy zdradzamy. Po drugie dramat się zaczyna, kiedy zaniedbujemy wychowanie dzieci lub mylimy wychowanie z rozpieszczaniem albo z terroryzowaniem dzieci. Niby miłość, ale bez wymagań, a to drugie wymagania, ale bez okazywanej miłości. I po trzecie, kiedy się oddalam od Boga. Otóż, jeżeli to żona zauważy, że mąż się oddala od Boga, powinna natychmiast krzyknąć. Natychmiast. Nie za rok, dwa. Od razu. Mężu, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. To nie wie dlaczego. Co, podejrzewasz, że się zdradzam, czy co? Tylko może jeszcze nie, ale jesteś na takiej drodze. To nie wie dlaczego. Bo się przestałeś modlić i z nami, i sam. Przestałeś chodzić do kościoła na Eucharystię, na rekolekcję. Przestałeś korzystać z sakramentów. No to co? Powie mąż. Pomyśl sobie, no, jednak jeszcze nie wie o tym moim romansie, bo czego innego się czepia. No to już mój komentarz. No to co, że się nie modli, to jak? To łamie przysięgę małżeńską? Tak, tak, mężu. Tak, mężu, łamiesz przysięgę małżeńską. Nie wiem dlaczego. Jak to dlaczego? Coś ślubowo. Nie wiesz? Mogę ci codziennie powtarzać, na wideo, 100 razy nawet, zwłaszcza przed posiłkami. Coś mi ślubowo. Ślubujesz miłość, wierność, uczciwość, że mnie nie opuścisz, tak mi dopomóż, Panie Boże. Mam to na piśmie, mam to na wideo. Przysięgałeś, że będziesz korzystał z pomocy Boga. Mężu, ty nie jesteś Bogiem. Bez pomocy Boga nie będziesz kochał mnie i dzieci na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, w szczęściu i nieszczęściu, w biedzie i dobrobycie, ofiarnie, czule, serdecznie, od świtu do nocy, bez pomocy Boga. Dziesiątkami lat. Tak? Aż tak niezwykły nie jesteś. Ja też nie. Ja twoja żona, wprawdzie jestem niebotycznie lepsza od ciebie, bardziej kochająca, co oczywiste, z faktami się nie dyskutuje, ale ja też korzystam z pomocy Boga, bo ja Bogiem nie jestem. Więc nawet ja, kobieta, potrzebuję wsparcia Boga, żeby kochać, a co dopiero ty, ledwie mężczyzna, mówię o mojemu męskiemu. Więc mężu, wracaj do Boga, inaczej nam rozwalisz małżeństwo i rodzinę. A mąż zwykle próbuje tam po swojemu racjonalizować, mówi, żono, ja nie oddalam się od Boga, nie chowam się przed Bogiem, ja korzystam z Jego pomocy, tylko ja mam moją religijność na mój sposób przeżywaną. Na przykład ja się modlę, moją świątynią to nie jest tutaj kościół, tam gdzie ty idziesz, tylko na przykład po gwiaździste niebo, kiedy idę sobie na spacer wieczorem, czy moją świątynią jest natura, jak jestem na grzybach, na rybach i tam się modlę po mojemu, nie w kościele, nie w sakramentach, po mojemu. To powiedz żonu, mężu, nie kpij sobie. Coś mi ślubował. Ślubuję miłość, wierzę, że cię nie opuszczę, tak mi to pomóż, Panie Boże, obecny w gwiaździstym niebie, na rybach i na grzybach. Czy Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci? Czy Boże objawiony w pełni w Chrystusie i obecny we wspólnocie świętych i zbawionych, we wspólnocie Kościoła? Coś mi ślubował. Pilnie przysięgi, które złożyłeś. Już jeżeli oddalamy się od Boga, natychmiast musimy rozwalić małżeństwo i rodzinę. Nie ma szans, żeby było inaczej. Bez pomocy Boga nie. W ogóle nie będziemy kochać, a co dopiero tą największą miłością, jaka jest w ogóle, jakiej byśmy w ogóle nie wymyślili, tylko sam Bóg wymyślił. No ale szczegóły będą od jutra. Już muszę kończyć, bo tak jest przewidziane. Otóż jutro będę mówił o kolejnych, jeszcze większych dramatach, bo te są wielkie, ale bywają jeszcze większe, jak z nich wychodzić. I będzie możliwość pytań w drugiej części. A w niedzielę będę mówił o tym, jeszcze trochę dokończę o tym pokonywaniu tych trudności największych i powiem o tym, jak zamknąć przeszłość, która boli, czy która nie jest idealna, bo nikt z nas nie ma idealnej przeszłości, nie tylko małżeńskiej, rodzicielskiej, także swojej osobistej. Więc jutro popatrzymy, jak pokonywać największe problemy w małżeństwie i rodzinie, a w niedzielę na to popatrzymy, jak zakładając, że tu i teraz będziemy już umieli nasze problemy rozwiązywać i pokonywać, to jak zamknąć przeszłość, która za nami się wlecze. Wspomnę, jakie książki przyjąłem, niewiele jest, ale są takie bardzo na temat, mianowicie takie cieńsze, broszurowe, to jest małżeństwo, właśnie to, co dzisiaj mówiłem, emocje, komunikowanie i miłość, takie cztery tomiki. Więc wszystko to, co w tych rekolekcjach mówię, tam jest. Potem jest taka czarna książka Droga Zwycięzców, ale która się zbiała. Mianowicie o tym, jak zamykać przeszłość, to można powiedzieć, ta czarna książka. Metodą 12 kroków, które się odnoszą nie tylko dla uzależnionych, ale dla każdego, kto chce przejść od trudności do świętości. Taki może być tytuł, od trudności do świętości. No i żeby mieć piękną teraźniejszość i zamknąć przeszłość. I mam i dwie powieści, przy których sam płaczę. Pamiętnik perełki, to jest głównie o miłości rodzicielskiej, chociaż napisane z perspektywy dziecka, no, żeby dziecko rozumieć. I Bóg Królewna Księżniczki wspomniana, inspirowana moim zachwytem nad Agnieszką i Rafałem Pożyńskimi. Oni też nie są Bogiem, też mają różne trudności, ale to z nimi rozmawiam. Natomiast są bardzo bożymi ludźmi szlachetnymi, którzy chcą przepięknie realizować przysięgę małżeńską, płacąc za to wielki wysiłek, zwłaszcza patrząc na ich historię, każda inna, ale to już inna historia. W każdym razie te dwie powieści, Pani Perełki jest głównie o miłości rodzicielskiej, a Bóg Królewnej Księżniczki głównie o miłości małżeńskiej, jeśli tak byśmy rozróżniali, ale to jedno i drugie jest tam powiązane, bo się nie da inaczej. I to przy tym się płaczę, no ja sam płaczę, ale więcej nie powiem. W każdym razie to może być dobre uzupełnienie dla naszych rekolekcji. Czyli jutro przypatrzymy się pokonywaniu bardzo różnych trudności, łącznie z tymi najstraszniejszymi, jak straszne uzależnienia, zdrady, odejścia, a w niedzielę patrzymy, jak zamówić przeszłość, a jutro i być może w niedzielę też, to też będzie możliwość oczywiście pytań i na kartkach, to jakoś tam niech organizatorzy urządzą skrzynkę gdzieś pytań i będzie można też przynajmniej jutro wieczorem, ale i w niedzielę to już ustalenie szczegóły z organizatorem, będzie też można pytać ustnie. To tyle na dziś. Naprowokowałem do refleksji, do diagnozy, a jutro będzie tylko gorzej. Z uśmiechem, ale prawda wyzwala, więc zapraszam na jutro. Księże Rafale, przepraszam, przychodzisz na... Gdzie? Jutro o 19, tak?
Tak, jutro o 18.
A do 18, jeszcze lepiej. Jutro do 18 będziemy mieli parę godzin na bardzo szczegółowe analizy. I to teraz poproszę księdza Rafała, niech powie, co będzie to dalej.
Szczęśliwie konferencji.